Boże Ojcze, daj nam ducha gorliwości, abyśmy wypełniali nasze zobowiązania różańcowe, abyśmy mieli w sobie radość modlitwy, a w chwilach trudnych wytrwałość. Pobudzaj naszego ducha, abyśmy w mocy Twojej mogli się do Ciebie zwracać. Tak jak powiedział święty Paweł, że nikt bez pomocy ducha nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Intencja modlitw wskazana przez Ojca Świętego na miesiąc czerwiec, bardzo piękny, ważny miesiąc, w którym czcimy serce Jezusowe, jest następująca. Módlmy się, aby migranci uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia. Migracje były zawsze. Człowiek jest istotą wędrującą. Gabriel Marcel mówi homo viator, o człowieku. Człowiek w podróży, człowiek w drodze. I oczywiście wszyscy jakoś migrujemy, idziemy w tej pielgrzymce życia, a jednocześnie osiedlamy się, prowadzimy osiadły tryb życia. Bo to jest potrzebne dla naszego poczucia bezpieczeństwa. Mówimy o pewnej stabilności albo stabilizacji życiowej. No i to minimum stabilizacji jest wtedy, kiedy człowiek może bezpiecznie żyć, mieszkać, pracować, wyznawać wiarę, mieć wolność słowa. No, takie podstawowe prawa człowieka, które zostały opracowane przez opinię międzynarodową. Ale my patrzymy na to z perspektywy wiary. Pamiętajmy, że naród wybrany dużą część swojej historii, a właściwie większą część swojej historii, przeżył albo na wygnaniu, w domu niewoli, albo w drodze po pustyni, albo w diasporze, w rozproszeniu. Właściwie od zburzenia Jerozolimy w 70 roku, kiedy Żydzi zostali wypędzeni z tego miasta i kiedy zmieniono nawet nazwę na Elia Kapitolina i kiedy zburzono świątynię jerozolimską i kiedy zburzono ołtarz całopalny. Żydzi do 1948 roku żyli w diasporze przy prawie 19 wieków. To chyba rekord. I doświadczenie ludu Izraela jest takie, że żyją poza stałym zamieszkaniem i są jakby cały czas w drodze. I Kościół też uczy ludzi, aby w każdym pokoleniu przeżywali swoje życie w kategoriach pielgrzymki. Że nie jesteśmy tutaj na zawsze. Ale w ramach tego ziemskiego życia szukamy dla siebie miejsca. Wielu Polaków przecież żyje na emigracji. Taki był ich wybór życiowy. Czasem była to konieczność. W stanie wojennym wiele osób wyjechało. Lub przed stanem wojennym i nie mogło lub nie chciało wracać. Motywy są bardzo różne. I my mamy część naszego narodu na obczyźnie, żyje w diasporze. Miesiąc maj jest miesiącem, którym zastanawiamy się nad polską emigracją, która też ma swój wkład w życie naszego narodu. Ale papież mówi o innym problemie, bo to, co jest wyborem człowieka, nie jest prawdopodobnie jego problemem, albo nie jest takim problemem, jak wtedy, kiedy musi uciekać. A dlaczego musi? Papież tu podaje przynajmniej dwie przyczyny. I pierwsza to jest głód, a druga to jest wojna. Bywa, że te dwie przyczyny występują synergicznie, razem, że ponieważ jest wojna, to jest głód, lub ponieważ jest głód, to dochodzi do wojen bratobójczych. Bogate kraje na całym świecie wysyłają broń do biednych, do postkolonialnej Afryki na przykład, bo zasadnicza część migrantów, która przybywa do Europy, to jest z biednego południa, czyli z Afryki. Morze Śródziemne stało się grobem dla bardzo wielu ludzi, którzy na tratwach, na łodziach pontonowych, na różnych innych statkach są przemycani. Powstały całe gangi przemytników i tak dalej. Agencja broniąca granic Unii Europejskiej, zwana Frontex, która ma w Warszawie swoją siedzibę zresztą, doskonale wie, że na przykład o tej porze od wybrzeży Libii czy Maroka odpływa łódź i doskonale wie, ilu ludzi jest w tej łodzi, ile jest kobiet, ile jest dzieci i jak daleko znajduje się od Hiszpanii, czy od Lampedusy, czy od Sycylii, czy od wysp greckich. To nie jest żadną tajemnicą. Problem jest, jak usunąć przyczynę migracji i czy można ją w ogóle usunąć. Przede wszystkim należałoby nie sprzedawać broni. Polska też sprzedaje broń i nawet się cieszy, jak skutecznie zabija. Polskie kraby, polskie czołgi, polskie pojazdy opancerzone, polska amunicja, też zabija. I nie powinniśmy się cieszyć z tego powodu. Mamy swój współudział. Kiedy byłem pierwszy raz w Medjugorje, to był 2001 rok, na jednym z postojów poszedłem sobie tak na taki spacer, nieświadomy zupełnie, że tam mogą być zaminowane pola. Ale znalazłem łuski po nabojach. Nawet gdzieś mam to. Kilkanaście łusek po nabojach z różnym pochodzeniem. Nie? Made in Germany, made in France, made in Poland, made in Russia. To wszystko jest po angielsku. Na tych łuskach. Widać, kto tę broń wysyłał, a potem była ta bratobójcza wojna, czy ona była wcześniej, ale konsekwencją wysyłanej tej broni była bratobójcza wojna na Bałkanach. No i te wszystkie aleje snajperów i Mitrowica i Sarajewo i tak dalej. Patrzyliśmy z bliska, nie mogąc tego demona wojny opanować. I bardzo podobnie jest w przypadku Syrii, w przypadku Libii, w przypadku Egiptu, w przypadku Libanu, w przypadku Pakistanu, Afganistanu, Iraku. To są te kraje, także ziem, na których mieszkają Kurdowie, których Turcja chce zniszczyć, tak jak zniszczyła Ormian kiedyś. To jest poważny problem. Ten problem jest po pierwsze polityczny. Politycy decydują o sojuszach, o wysyłaniu broni. To oni zawierają pakty jedni przeciwko drugim i to oni prowadzą te wojny. Ale to ma wymiar ogromnie moralny, jak wszystko, co robi człowiek, ma wymiar moralny. I wojna jest też problemem moralnym. Że prowadzimy inwazję przeciwko ludziom, którzy czują się ofiarą, bo kim mogą się czuć? No i potem media to pokazują, jak to wygląda naprawdę z bliska, ten teatr wojny. Również eksploatacja biednych krajów ze złóż naturalnych jest rabunkowa, papież, kiedy był w Afryce, bodajże 2 lata temu, to powiedział takie zdanie: łapy precz od Afryki. Tak powiedział do polityków. Łapy precz od Afryki. Ponieważ Afryka jest kontynentem niezwykle bogatym w złoża naturalne i to takie, które są bardzo cenne technologicznie. Na przykład rzadkie pierwiastki tam występują, które są niezbędne we współczesnych nowych technologiach. No i jest taka pokusa, żeby eksploatować te kraje, ten kontynent, pośrednio tych ludzi. No i zatem ci ludzie poprzez media też odkrywają, że możliwy jest inny świat. Że w Europie czy w Ameryce Północnej ludzie żyją zgoła inaczej. Że mają dobra, które oni też chcieliby mieć. Tylko że jest istotny problem, bo tutaj papież mówi, żeby oni znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia. Że ten dobrobyt nie bierze się z niczego. Ten dobrobyt to jest z myślenia, z potu, z ciężkiej pracy, z podejmowanego ryzyka, z pewnej racjonalności zachowań. No i ci ludzie często przybywają do Europy i są kompletnie nieprzygotowani, bo jeżeli ktoś przybywa na przykład ze społeczeństwa plemiennego, bez oceniania, wartościowania, jakie to jest społeczeństwo, czy ze społeczeństwa feudalnego, tak jak jest w krajach islamu, przychodzi do kraju, w którym jest liberalna demokracja i jest ogromna laicyzacja, która sprawia, że praktykowanie wiary publicznej na przykład jest już nie istnieje w wielu krajach. Więc ten szok cywilizacyjny, kulturowy, także szok religijny, który przeżywają, jest dla nich pewną pułapką. Bo co innego widzieć tylko chleb, pełne półki, sprzęt, telefon komórkowy, samochód, butiki i te inne rzeczy. A co innego znaleźć się w tym świecie, w którym no jak zdobyć te wszystkie bogactwa? Bez pracy, bez płacenia podatków. Zobaczcie, jakim problemem jest w Europie dawanie broni jako policjantom wojskowym wywodzącym się z migrantów. Na przykład oni, którzy mają sympatie fundamentalistyczne, islamskie, no i nagle można go uzbroić w broń, nie wiedząc de facto, jak on się zachowa, w jaki sposób jej użyje. To naprawdę jest pewne ryzyko, temu towarzyszy. Widzimy, że fundamentaliści przenikają właściwie wszelkie możliwe struktury. Również mafia z tym związana. To są ogromne problemy polityczne, społeczne, gospodarcze i moralne. I nie ma takich prostych rozwiązań, że no, ile mamy przyjąć migrantów, ile Europa może pomieścić migrantów. 20 milionów, 50 milionów, 100 milionów. No, nie może w nieskończoność przyjmować. Potem zmienia się struktura ludnościowa. W tej chwili większość Holendrów to już nie są Holendrzy. W wielu krajach tak będzie, dlatego że oni mają dużą rozrodczość. Oni rodzą dzieci, chcą mieć dzieci, a Europejczycy nie. I zmienia się struktura ludnościowa i nie tylko, zmienia się struktura religijna Europy. W ten sposób Europa się na przykład może islamizować na skutek różnic demograficznych. Czy my jesteśmy na to gotowi? Ja nie jestem osobiście na to gotowy. Może wy jesteście, ale ja osobiście mentalnie widzę, że nie jestem na to gotowy. są różne pomysły. Ten model multikulti, który Willkommen, która zaproponowała kanclerz Niemiec wtedy jeszcze, pani Merkel, już ma swoje żniwo, ma swoje konsekwencje w postaci tworzenia stref, które rządzą się prawem szariatu, społeczeństw równoległych, dzielnic zamkniętych, inny model rodziny, bo jest rodzina na przykład poligamiczna. W islamie poligamia jest dopuszczalna na przykład. Teraz zmieni się model rodziny, zmieni się model wychowania, zmieni się model prawny, system prawny trzeba zmienić. To jakie prawo ma obowiązywać? Demokracji liberalnej czy prawo szariatu? Oni uważają, że tylko prawo szariatu może obowiązywać. Na przykład śluby zawarte w magistracie oni nie honorują. Tylko zawarty przed imamem jest ważny jako ślub w świecie islamu. Problemów jest bardzo wiele. Możemy rozumieć, że ludzie wypędzani są głodem i wojną, ale ktoś ten głód i tę wojnę generuje. Ktoś jest przyczyną tej wojny. I teraz nikt nie chce nazwać tę przyczynę. Kto jest sprawcą, że tam jest wojna, a tam jest głód, a u nas jest fala uchodźców? Bo te rzeczy są ze sobą silnie powiązane. Świat jest systemem naczyń połączonych i nie da się zrobić w ten sposób, jak chciał Donald Trump, że my wybudujemy duży mur, wykopiemy jeszcze fosę, napuścimy aligatory, a na pustyni z Meksykiem wpuścimy dodatkową liczbę grzechotników, że jak już ktoś przekroczy, to jeszcze czekają go aligatory lub grzechotniki na pustyni. Nie da się tak rozwiązać problemu migracji w żadnej przestrzeni na świecie, ani w Europie, ani w Ameryce, ani w Azji. Po prostu ludzie będą migrować, bo będą chcieli jakby lepszego życia. Czy to jest życie lepsze? To jest zupełnie inna sprawa. Im się może wydawać, że jak będą mieć te same telewizory i te same telefony i będą mieć te same mieszkania mieć, staną się lepszymi ludźmi. Nie staną się. Właśnie cały problem, że staną się prawdopodobnie gorszymi ludźmi niż byli. Ale tu jest ta pułapka głęboka. Odrębnym problemem jest też podział rodzin, że ktoś zostaje tam w kraju pochodzenia, a ktoś wyjeżdża samemu, czy z dziećmi, czy matka z dziećmi, czy sam mężczyzna. Dlatego Ojciec Święty, który jest dzieckiem migrantów, jego rodzice wyemigrowali z Włoch kiedyś do Argentyny. I on jakby na sobie niesie piętno migranta. Bo po prostu jego rodzina była rodziną migrantów. Więc ma też pewną wrażliwość, która być może nas jakby omija, bo my nigdy nie byliśmy migrantami. Urodziliśmy się tutaj, prawdopodobnie tutaj umrzemy. I my tej wrażliwości nie mamy. Co innego podróżować sobie na pielgrzymkę, albo na wycieczkę, albo na wczasy, albo biznesowo i mieć zapewniony hotel, mieszkanie, pracę i jeszcze wynagrodzenie. A co innego jechać jakby w kompletnie nieznany świat, mentalnie, kulturowo inny. I to jest wyzwanie dla tych ludzi. Czy oni chcą się asymilować, czy chcą się uczyć tej kultury, w którą wchodzą, społeczeństwa, do którego przynależą. Czy chcą tylko konsumować dobra wyprodukowane przez to społeczeństwo, no to jest problem otwarty. Papież patrzy na to jako pasterz Kościoła powszechnego, i każe nam się modlić właśnie za migrantów, którzy nie z przyczyn politycznych, być może oni nawet są nieświadomi, że mogą być narzędziem w czyichś rękach. Tak bywa czasem, że człowiek ma zupełnie inne własne motywy, a jest używany przez kogoś dla jemu znanych motywów. Być może oni są jakimś narzędziem w czyichś rękach, no ale oni opuszczają swoją ziemię, wypędzeni głodem lub wojną, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw, no bo to jest, są przecież deportacje, są przemytnicy, jest handel żywym towarem. Przecież ilu Polaków na zachodzie Europy doświadczyło, że zabrali paszport i telefon i nie ma kontaktu ani z konsulem, ani z ambasadą, ani z krajem pochodzenia, nie ma dokumentu tożsamości i tak dalej. To są rzeczy bardzo poważne. To jest jeden z przejawów istniejącego w świecie zła, że ktoś, wykorzystując cudzą biedę, cudze nieszczęście, właśnie sytuację migracji, czy głodu, czy wojny, chce jeszcze na tym zarobić, albo chce jakieś osiągnąć tam swoje różne cele. Dlatego mamy modlić się, aby w krajach, do których trafiają, znaleźli właściwe możliwości życia. Chociaż Kościół stoi generalnie na stanowisku, to dobrze pokazują działania Caritas International, że pomóc na miejscu, czyli tam trzeba budować studnie, tam trzeba budować szkoły, tam trzeba budować domy, tam trzeba dawać zatrudnienie, aby ci ludzie nie opuszczali tych miejsc, bo nie chodzi, żeby te kraje opustoszały z ludzi, że będą taką ziemią do podbicia właściwie, bo nikt nie będzie się o nią upominał. To też nie jest rozwiązanie. Zniszczenie jakiegoś kraju. No my byliśmy akurat krajem zniszczonym przez II wojnę światową. Ja tego oczywiście nie mogę pamiętać, ale niektórzy z was pamiętają, a na pewno nasi rodzice wiedzą, jak to jest, kiedy trzeba wszystko odbudowywać. Nie? Ludzi brakuje, pieniędzy brakuje, nauczycieli brakuje, lekarzy brakuje, wszystkich duchownych brakuje. Myślę, że dla tych migrantów też ważne są potrzeby duchowe, religijne. No, były takie przypadki, na przykład we Włoszech, że księża użyczali kościołów do modlitw dla muzułmanów. To był błąd, ponieważ w świadomości muzułmanów jest, że jeśli muzułmanie się modli w danym miejscu, to już to jest miejsce oddane Allahowi. A jak przeleje się tam krew muzułmańską, to jest krew naznaczona męczeństwem wyznawców Allaha. Tym bardziej jest to miejsce oddane Allahowi. Nie wszyscy to wiedzą, że tak oni to definiują sobie. Więc nie chodzi, żeby teraz użyczać kościołów, kaplic, sal katechetycznych i przerabiać to na meczety. Meczetów w Europie jest bardzo dużo, jak już tak mówimy. Gdyby było tyle kościołów w krajach muzułmańskich, co jest meczetów w chrześcijańskiej Europie, tylko że nigdy tak nie będzie. Ale to odrębny problem. W każdym razie, a my pomagamy jako kraj, jako społeczność, także jako Kościół. Jasne, że nie usuniemy wszystkich dramatów świata, nie nakarmimy wszystkich głodnych i nie wybudujemy domów dla wszystkich bezdomnych i nie wyleczymy wszystkich chorych. Po prostu to trzeba przyjąć jako pewien fakt obiektywny, który nie możemy się z tego powodu obwiniać. Na pewno trzeba modlić się za ludzi, którzy decydują o losach świata, I w każdej mszy świętej zwróćcie uwagę, w modlitwie wiernych jest zawsze modlitwa za rządzących. Święty Paweł mówi, módlcie się za królów i panujących, abyście mogli prowadzić życie ciche i spokojne. Bo jak oni będą natchnieni duchem pokoju, to nie będzie wojen. Natomiast jak zwycięży w nich nienawiść, no to będą rozpętywać kolejne konflikty i kolejne wojny. Dlatego przez miesiąc czerwiec, patrując się w Najświętsze Serce Zbawiciela, mamy się modlić, aby migranci uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia. W tej intencji pomodlimy się jedną z tajemnic Różańca Świętego, tajemnicą zesłania Ducha Świętego, aby był duchem, który daje natchnienia wszystkim i na którego są ludzie otwarci. Duch Święty wieje, kiedy chce i także działa na ludzi niewierzących, na pogan, bo dzieje apostolskie to pokazują, że działa w Kościele, ale i poza Kościołem widzialnym. Ufajmy, że także teraz Jego moc, Jego dary zostaną udzielone tym migrującym tłumom ludzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.